Bardzo dziękuję za zaproszenie i za przywilej, że będę mógł podzielić się pewnym rozważaniem ze Słowa Bożego. Zacznę może od tego, że próbuję głosić Ewangelię na różne sposoby, między innymi przez internet. I przez jeden z portali ewangelizacyjnych poznałem takiego młodego człowieka, z którym od dłuższego czasu, tak bardziej czy mniej intensywnie prowadzę wymianę maili. Kilka razy z nim się spotkałem. On ma zdiagnozowany pewien problem zdrowotny, który dosyć jest dla niego taki uciążliwy i utrudnia mu właśnie nawet komunikowanie się nawet ze mną. Jego maile są dosyć skomplikowane, także że nieraz bardzo dużo czasu potrzebuje, żeby zrozumieć, o co mu chodzi. I on, oprócz tego, że ze mną koresponduje, to też szuka w internecie, jak to zresztą młodzi ludzie. No i bardzo się interesuje stronami, które oferują uzdrowienia fizyczne. No, to jest dosyć zrozumiałe, prawda? Jest człowiekiem, który cierpi problem zdrowotny i chciałby być uzdrowiony. No i ja, żeby rozumieć, o co mu chodzi, no to też wchodziłem na te strony i trochę mnie zmartwiło, bo te strony dosyć często przedstawiają taką dosyć jednostronną wizję chrześcijaństwa, w której skupiają się w zasadzie na uzdrowieniach i cudach. I jakby pokazują, że działalność Pana Jezusa, jego sednem działalności Pana Jezusa były znaki i cuda. I ponieważ to było sednem jego, według tych stron, nauczania Pana Jezusa i jego służby, to i ponieważ potem apostołowie też uzdrawiali i czynili znaki, to w takim razie i zadaniem Kościoła powinno być również, czy w centrum zadania Kościoła powinno być również te znaki i cuda. I nawet niektóre tam są takie odważne stwierdzenia, że jeżeli nie ma znaków i cudów, to znaczy, że nie ma życia w takim Kościele. No to dosyć takie odważne stwierdzenie, ale to jest problem, z którym już dosyć długo się stykam w moim życiu chrześcijańskim, więc kiedyś podjąłem takie wyzwanie, które zresztą sam sobie postawiłem, że zbadałem, że przeczytałem wszystkie opisy cudów, które dokonał Jezus, które są opisane w Ewangeliach, wszystkich czterech. I miałem pewien taki plan, żeby zrozumieć, o co chodziło, w jakich były okolicznościach ten cud, jakie było jego znaczenie. I z tego wyciągnąłem wiele ciekawych wniosków. No i między innymi takim głównym wnioskiem było to, że sednem służby Pana Jezusa było nie były te cuda, ale było objawienie siebie i Ojca światu, czyli objawienie Boga światu i dokonanie dzieła zbawienia. Natomiast te cuda miały pewien charakter pomocniczy. I dzisiaj taki pewien element tego studium, czyli przeczytamy dzisiaj o jednym cudzie Pana Jezusa i zobaczymy, czego on nas nauczy. Ten cud jest opisany w Ewangelii Marka, tak jak tutaj odkrywanie chrześcijaństwa jest oparte na Ewangelii Marka. Jest ona bardzo zwięzła, ale też bardzo ciekawie skomponowana, więc przeczytamy ten fragment. To jest 7 rozdział Ewangelii Marka, wersety od 31 do 37 i zobaczymy, co on nam powie. Oczywiście to jest tylko zarysowanie tematu. Temat jest bardzo szeroki, ale coś, myślę, dzisiaj się nauczymy. A gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przeszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie środkiem ziemi dziesięciogrodzia. I przywiedli do niego głuchoniemego i prosili go, aby położył nań rękę. A wziąwszy go na bok od ludu osobno, włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się języka i spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego Effata, co znaczy otwórz się. I otworzyły się uszy jego i zaraz rozwiązały się więzy języka jego i mówił poprawnie. I przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili, ale im więcej im przykazywał, tym więcej oni to rozgłaszali. I niezmiernie się zdumiewali, mówiąc, dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą i niemi mówią. Więc mamy cud, ciekawy, oczywisty cud, bardzo wyraźny cud. I żeby go dobrze zrozumieć, to spróbujemy bliżej się przyjrzeć. Najpierw zaczniemy od zbadania kontekstu. Jak powiedziałem, Ewangelia według świętego Marka jest bardzo precyzyjnie zbudowana, zresztą jak każda Ewangelia, ma swoją narrację. I tutaj to wydarzenie jest opisane w takim momencie służby Pana Jezusa, kiedy On już prawdopodobnie oprzedł wszystkie miasta i wioski galilejskie, bo w pierwszym rozdziale 39 wersecie czytamy, że taki był jego plan, że miał obejść wszystkie miasta i wioski galilejskie i głosić tam, że przybliżyło się Królestwo Boże. No i już skończył to, więc teraz poszedł w obszary, które już były mniej skolonizowane przez Żydów, czyli w okolice Tyru i Sydonu, a wracając stamtąd przechodził przez Dziesięciogrodzie. Dziesięciogrodzie było to też ziemia po wschodniej stronie Jeziora Galilejskiego, która była zamieszkana w większości przez pogan i była tam nieliczna społeczność kolonistów żydowskich. Zresztą w Galilei też nie było tak dużo w tamtym czasie Żydów. Było też dosyć dużo mieszkańców ludności pogańskiej. Więc to jest ten moment służby Pana Jezusa. Też jest już po cudownym rozmnożeniu chleba dla 5000 ludzi, to jest w 6 rozdziale, w wersetach od 35 do 44, ale jest jeszcze przed rozmnożeniem chleba dla 4000, co będzie w następnym akapicie, w 8 rozdziale, w pierwszym akapicie 8 rozdziału. I czytając Ewangelię według świętego Marka, moglibyśmy zobaczyć, że w tym momencie jeszcze uczniowie nie do końca rozumieją, kim tak naprawdę Jezus jest. Wiedzą, że jest kimś wyjątkowym, widzą cuda, znaki, przylgnęli do Niego, przyłączyli się do Niego, ale jeszcze nie rozumieją do końca, kim On jest. Jeszcze ich jakby umysły są zakryte i Pan Jezus przygotowuje ich na objawienie w pełni tego, kim jest. Właśnie w 8 rozdziale, w wersetach od 27 do 30, Jezus zada im pytanie, za kogo ludzie go uważają, a potem powie, a potem Piotr wyzna, że on jest Mesjaszem. I w 9 rozdziale nastąpi jego przemienienie, którym w pełni pokaże, że jest Synem Bożym, mającym chwałę Ojca, którą zostawił po to, żeby przyjść na ziemię. Więc to jest ten moment narracji Pana Ewangelii według świętego Marka. Wiemy też, że z poprzedniego akapitu, że uzdrowił tam, czyli wyrzucił demona z córki Greczynki, Syrofenicjanki. I wtedy, kiedy z nią rozmawiał, on na początku nie bardzo chciał zająć się tą córką tej kobiety, no bo powiedział, że niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. Więc po prostu Jezus uważał się za posłanego w pierwszym rzędzie do owiec zagubionych z Izraela. Ale ze względu na wiarę tej kobiety zajął się jej córką. Więc główną misją Pana Jezusa było głoszenie Ewangelii o zbliżającym się Królestwie Bożym i głoszenie jej przede wszystkim Żydom. Stąd obszedł Galileę, obszedł Judeę i obchodził też obszary już mniej skolonizowane przez Żydów, ale należące mniej więcej do obszaru, gdzie kiedyś etnicznie Izrael zamieszkiwał. I to było jego główną misją. No i teraz w 31 wersecie czytamy, że przeszedł na stronę właśnie wschodnią Jeziora Galilejskiego, na teren Dziesięciogrodzia, właśnie tam, gdzie bardzo już mało było Żydów. I to było taki kraj pogrążony w ciemności duchowej. No i w tym właśnie kraju pogrążonym, krainie pogrążonej w duchowej ciemności, przywiedziono do niego, w 32 wersecie czytamy, osobę głuchoniemą. I z prośbą, żeby Pan Jezus włożył na niego ręce, no to oczywiście chodziło o to, żeby go uzdrowił. I tak, tekst nie mówi wprost, czy ten głuchoniemy był Żydem, czy nie, i ci, którzy go przywiedli, czy byli Żydami, czy nie, ale można domyślić się, że byli Żydami, ponieważ nie ma całego dyskursu, jaki był z Syrofenicjanką o Żydach, o poganach. Nie, Pan Jezus od razu zajął się tym problemem. I zobaczymy, w jaki sposób zajął się tym problemem. Więc przede wszystkim czytamy w 33 wersecie, że zabrał tego człowieka z dala od ludu, na ubocze. No gdyby, dlaczego? Więc gdyby te cuda były sednem jego działalności, no to wręcz przeciwnie, powinien zgromadzić, chodźcie, teraz tutaj dokonam cudu. Ale nie, on zabrał go z dala od ludu. Dlaczego? No dlatego, że nie chciał za bardzo rozgłosu. I o tym, że nie chciał rozgłosu, powiemy za chwileczkę więcej. Potem w 33 wersecie czytamy, że zachował się dosyć ciekawie, że włożył palce w uszy, splunął, dotknął języka i po co to? Więc pamiętajmy, to był człowiek głuchoniemy. Czyli on był z jakimiś towarzyszami, ale on nie wiedział, co się dzieje. Nie słyszał rozmów, nie rozumiał rozmów, które toczyli, więc nie rozumiał, o czym rozmawiali ci, którzy go przywiedli z Jezusem. Nie wiedział nawet, kim jest Jezus. Wobec tego domyślamy się, że Jezus na migi pokazał, co chce z nim zrobić. Zająć się jego uszami i jego mową. Czyli to był swoisty język migowy, w którym Jezus komunikował się z osobą, którą miał uzdrowić, żeby przekazać jej, co zamierza z nią zrobić. Dalej, w wersecie 34 czytamy, że spojrzał w niebo i westchnął i powiedział Efata, co znaczy otwórz się. I gdybyśmy zobaczyli na poprzedni rozdział, to kiedy miał Pan Jezus rozmnożyć chleb, to znów spojrzał w niebo. Podobnie zachował się w różnych innych sytuacjach, kiedy dokonywał znaku czy cudu. Na przykład w Ewangelii Jana w 11 rozdziale, w 41 wersecie, kiedy miał wskrzesić Łazarza, nie tylko spojrzał w niebo, ale też wygłosił krótką modlitwę, której w zasadzie wyraził pewność, że go Ojciec wysłucha. Ale potem modlitwę powiedział ze względu na ludzi, którzy wokół niego byli. Wiedział, że Ojciec go wysłucha, dlatego że Ojciec go zawsze wysłuchiwał. Dlaczego? Dlatego, że on czynił zawsze to, co Ojciec chciał, żeby on czynił. Czyli tutaj mamy też sytuację, kiedy to Jezus zwraca się do Ojca, żeby Ojciec przez Jezusa uzdrowił tego głuchoniemego, rozwiązał jego język i otworzył jego uszy. I oczywiście, co się dzieje w 35 wersecie, czytamy, że zaraz otworzyły się jego uszy i rozwiązał się jego język. I do niedawna jeszcze głuchoniemy zaczął słyszeć i mówić i czytamy, że mówił prawidłowo. No i tak się składa, że przez to, że nasz syn ma niedosłuch, to często jeździmy do Instytutu Słuchu i tam nawet on też został wyznaczony do wszczepienia implantu, ale się na to nie zgodził, ale rozmawialiśmy na temat tego, jest taka technologia implantów ślimakowych, i wszczepia się je, to takie specjalne elektrody z urządzeniami i człowiek, który nie słyszał, jeżeli ma odpowiednie te kwalifikacje tego niedoboru słuchu, może zacząć słyszeć, ale nie mówi od razu prawidłowo. Żeby mówił prawidłowo, jeżeli to jest zwłaszcza człowiek dorosły, to potrzeba kilku miesięcy albo nawet roku i więcej rehabilitacji, która spowoduje, że człowiek ten zacznie rzeczywiście mówić prawidłowo. A tutaj czytamy, że człowiek od razu, w momencie, kiedy Jezus powiedział Efata, zaczął mówić prawidłowo. Czyli to było ewidentne działanie Boże, działanie cudowne, działanie, w którym nie tylko mocą samego Słowa Bożego został odtworzony i słuch, i mowa, ale też czyli w czynności, czy funkcje biologiczne organizmu, ale też i umiejętności mózgu, dlatego że mowa jest pewną umiejętnością, którą nabywa się z czasem i to jest umiejętność, która zawiera w sobie bardzo dużo rzeczy, między innymi dużą bibliotekę słów, które są zapisane na twardym dysku naszego mózgu. Więc wszystko to zostało momentalnie przywrócone. I w 36 wersecie czytamy, że Pan Jezus przykazał i możemy się domyślać, że i samemu uzdrowionemu, jak i jego towarzyszom, by nikomu nie mówili o tym, co się stało, ale oni tym bardziej rozgłaszali to i byli zdumieni. I podsumowali nawet działalność Pana Jezusa słowami takimi. Dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą i niemi mówią. I w słowach tych kryje się, nie wiadomo jak dalece świadomie, wypowiedziana aluzja do proroctwa Izajasza, który w 35 rozdziale zapowiedział, że kiedy przyjdzie Mesjasz, otworzą się uszy głuchych i radośnie odezwie się język niemych. Więc tyle sam cud, to teraz zobaczymy, jakie znaczenie ma to wydarzenie. Czy to jest wydarzenie, które jest wzór do powtarzania, czy też jest wydarzeniem unikatowym, ale faktem, który ma swoje znaczenie w objawieniu Jezusa światu. I myślę, że to jest właśnie to drugie, że to jest unikatowe wydarzenie, które ma znaczenie w objawieniu Jezusa światu. Więc po pierwsze, zatem cud ten, podobnie jak wiele innych, nie został dokonany dla rozgłosu, czyli Pan Jezus nie dokonał tego cudu dla rozgłosu. Czytamy, że zabrał tego człowieka z dala od ludu, nie chciał, żeby ten tłum za bardzo to widział. I to jeszcze potwierdza to, że w 36 wersecie też nakazał dyskrecję, żeby nie rozgłaszali tego. Oczywiście ludzie to złamali. I kiedy czytamy opisy cudów Jezusa, bardzo często wzywał uzdrowionego albo uzdrowionego ich towarzyszy do dyskrecji. Oczywiście ludzie tego nie przestrzegali. I o tym, jak ważna była ta dyskrecja, to czytamy chociażby w pierwszym rozdziale Ewangelii Marka, w wersetach 43-45, gdzie Pan Jezus stanął przed wyzwaniem, żeby uzdrowić trędowatego. Uzdrowił go i oczywiście przekazał mu, żeby nie rozgłaszał tego, ale on rozgłosił to. I co się stało? Pan Jezus, jakbyśmy czytali tam, nie mógł jawnie wejść do miejscowości. Taki wielki tłum się zebrał, że nie mógł nawet jawnie wejść do miejscowości, musiał ukrywać się na miejscach ubocznych, bo by go nawet zdeptali po prostu. Tak wielki tłum mógł się z tego powodu zbierać. Właśnie uzdrowienia mają taką przypadłość, że są sensacją i ludzie ciągną do sensacji. A jacy ludzie ciągną do sensacji? Niekoniecznie tacy, którzy szukają prawdy duchowej. Nieraz to są ludzie, którzy szukają po prostu sensacji. I więc znaki uzdrowienia, których Pan Jezus dokonywał, były oczywiście znakami, które On miał dokonać. One były konieczne, żeby udowodnić, że On jest Mesjaszem, ale z drugiej strony były w pewnym sensie kłopotliwe, dlatego że czasami utrudniały Mu Jego posługę słowa. Więc dlaczego Pan Jezus uzdrowił? Dlaczego w szczególności zajął się owym głuchoniemym? No i myślę, że z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na swój charakter. Kiedy święty Piotr podsumowywał w kazaniu do Korneliusza w Dziejach Apostolskich posługę Pana Jezusa, powiedział, że przeszedł on przez życie wszystkim dobrze czyniąc. Jezus szedł przez życie wszystkim dobrze czyniąc, a więc i uzdrawiając. Okazywał miłosierdzie, okazywał dobroć, Bożą dobroć, uzdrawiał chorych, wypędzał demony, wyciągał ręce ku odrzuconym i ten cud jest takim aktem jego dobroci. Aktem dobroci wobec tego człowieka, który nie słyszał i nie mówił. A więc Pan Jezus uzdrowił tego człowieka, żeby pokazać swój charakter. Ale był też drugi powód. Ten drugi powód jest taki, że było proroctwo o Mesjaszu, bardzo precyzyjne proroctwo, wygłoszone przez proroka Izajasza 700 lat przed Chrystusem. I przeczytam je w 35, zresztą w Księdze Izajasza jest wiele proroctw, ale jest między innymi proroctwo w 35 rozdziale, które mówi o tym, kiedy przyjdzie Mesjasz, co się będzie działo. Przeczytam Księga Izajasza, 35 rozdział, wersety od 4 do 6. Mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, nadchodzi pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych. Otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemy, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. To są takie według Izajasza znaki miały towarzyszyć, kiedy miał przyjść Mesjasz. Ten Mesjasz to sam Jahwe, sam Bóg, który przyjdzie na powierzchnię ziemi i kiedy On przyjdzie, otworzą się oczy ślepych. Jezus otwierał oczy ślepych. Otworzą się uszy głuchych. Jezus nawet tutaj otworzył uszy głuchego. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń. Jezus uzdrawiał chromych. I wtedy radośnie odezwie się język niemych. Jezus uzdrowił tutaj głuchoniemego. Czyli Pan Jezus uzdrawiał w ten sposób, pokazując, że wypełnia znaki mesjańskie, że znaki zapowiedziane do wykonania przez Mesjasza, On je wykonuje. I te znaki mają potwierdzać, że właśnie On jest tym posłanym przez Boga obiecanym Zbawicielem, Synem Bożym, którym przyjął postać człowieka. Czyli można powiedzieć, że ten cud już był zaplanowany przez Boga, kiedy Izajasz spisał swoje proroctwo. Już Bóg wiedział, że Jezus właśnie tego znaku, tego cudu dokona, także i innych cudów. Te cuda, one są potwierdzeniem, że Jezus jest Mesjaszem. No i w końcu też uzdrowienie to miało znaczenie duchowe. Miało bardzo ważne znaczenie też w narracji Ewangelii Marka, w której widzimy pewne stopniowe, przynajmniej na uczniach, zdejmowanie duchowej zasłony. Również w Księdze Izajasza, w 6 rozdziale, kiedy Bóg powołał Izajasza na proroka, zapowiedział pewną swoistą, no można powiedzieć, niewdzięczną rolę proroka. Więc możemy przeczytać Księga Izajasza, 6 rozdział, wersety od 9-10 może przeczytam. A on rzekł, idź do, i mów do tego ludu, słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie, i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serce ludu tego i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widzieli swoimi oczami i nie słyszeli swoimi uszami i nie rozumieli swoim sercem, i żeby się nie nawrócili i nie ozdrowieli. Więc posługa Izajasza była posługą, która skutkowała, chociaż Izajasz głosił prawdę, skutkowała tym, że prawda sama grzeszny lud znieczulała. I to działo się aż do czasów Jezusa, a nawet dalej trwa, że ludzie mają znieczulone serca, że nawet słysząc prawdę głoszoną przez proroków, ponieważ mają zatkane uszy duchowe i zamknięte oczy duchowe, nie widzą i nie rozumieją. I dopiero w Jezusie ta duchowa zasłona zostaje zdjęta. Apostoł Paweł o tym wspomniał w 2 liście do Koryntian, 3 rozdziale, 14 wersecie. Dopiero w Jezusie ta duchowa zasłona jest zdejmowana. I kiedy czytamy Ewangelię Marka, widzimy wyraźnie, że nawet uczniowie podlegali tej duchowej zasłonie. Widzieli cud w 6 rozdziale rozmnożenia chleba i nie nauczyli się nic, że Jezus jest Mesjaszem. Wobec tego, kiedy przyszło nakarmić 4000, znowu nie wiedzieli, skąd wziąć chleba. I nawet kiedy Jezus w 8 rozdziale Ewangelii Marka rozmnożył ten chleb, potem płynęli łódką i mówili, chleba nie wzięliśmy. Bardzo się martwili, że chleba nie wzięli, a był Jezus z nimi, który rozmnaża chleb. Po prostu nie widzieli. Widzieli cuda, widzieli znaki, ale nie widzieli swoimi oczami. Nie rozumieli. I Jezus im mówi w 18 wersecie, ma się oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie i nie pamiętacie. Gdy łamałem 5 chlebów dla 5000, ile koszów pełnych resztek zebraliście? Odpowiedzieli mu 12. A ile koszów pełnych okruszyn zebraliście z 7 chlebów dla 4000? Odpowiedzieli mu 7. I rzekł im, jeszcze nie rozumiecie? To jest moment przełomowy w Ewangelii według świętego Marka. Moment przełomowy, kiedy uczniowie stopniowo zaczynają widzieć, kim naprawdę Jezus jest. I potem jest ciekawe uzdrowienie ślepego w Betsajdzie. I to jest uzdrowienie dwuetapowe. To nie znaczy, że Jezus nie miał mocy, żeby go uzdrowić od razu. To uzdrowienie symbolicznie pokazuje, że stopniowo uczniowie zaczynają widzieć, kim jest Jezus. I potem dopiero w 27 wersecie Jezus zwraca się, bo chce im objawić siebie, więc zwraca się z pytaniem, za kogo ludzie mnie uważają? I tu dochodzimy do pewnego ciekawego wniosku. Otóż nawet ci, którzy byli świadkami uzdrowienia głuchoniemego, zacytowali nieświadomie proroctwo Izajasza, mówią, dobrze jest, bo sprawia, że głusi słyszą i niemi mówią, ale czy oni rozpoznali w Jezusie Mesjasza, czy skojarzyli proroctwo Izajasza z tym, że Jezus rzeczywiście wykonał znak mesjański? Chyba nie, ponieważ kiedy Pan Jezus pyta Piotra, za kogo ludzie mnie uważają, Piotr odpowiada, że jedni za Eliasza, drudzy za Jana Chrzciciela, a jeszcze inni za innego z proroków. A nie pada żadna wersja, że jedni za Mesjasza. Nikt nie uważał Jezusa za Mesjasza. Chociaż widzieli znaki mesjańskie, dlatego że ich oczy duchowe były zasłonięte, ich uszy duchowe były też zasłonięte. Czyli ten cud ma też znaczenie duchowe. On pokazuje, że Jezus dopiero zdejmuje tę zasłonę duchową i zdjął ją z uczniów i może zdjąć z nas. I ja mogę powiedzieć o sobie, że ja też żyłem przez wiele lat w takiej duchowej zasłonie. Wiedziałem o Jezusie, ale nie odnosiłem go do siebie samego. Wiedziałem o tym, że umarł za nasze grzechy, ale nie rozumiałem, że umarł za moje osobiste grzechy. I wobec tego Żydzi sami z siebie nie byli w stanie rozpoznać w Jezusie Mesjasza, ponieważ byli dotknięci duchową ślepotą. I ludzie współcześni też nie są w stanie sami rozpoznać w Jezusie Mesjasza, potrzebują Bożego działania, Bożego otwierania ich oczu, tego Bożego pociągnięcia, żeby mogli przyjść do Jezusa. Dobrze, więc w takim razie jakie wnioski płyną dla nas stąd? Więc po pierwsze, no więc zobaczyliśmy dzisiaj, że uzdrowienia dokonane przez Pana Jezusa w zdecydowanej większości, znaczy widzieliśmy jeden przykład, ale inne były podobne, były unikatowymi wydarzeniami, które były zapowiedziane przez proroków. Wobec tego niekoniecznie musimy uważać, że one są pewnym wzorcem do powielania. One były zapowiedziane, były szczególne, miały szczególne znaczenie niekoniecznie musimy oczekiwać, że będą powielane. Po drugie, zobaczyliśmy, że nawet cuda Pana Jezusa nie wszystkich przekonały do tego, żeby uznać w Nim Pana i Zbawiciela. Czasem nawet utrudniały Mu Jego służbę, bo gromadziły tłumy ludzi żądnych sensacji, a niekoniecznie tłumy ludzi prawdziwie zainteresowanych poznaniem Go. I przez te 2000 lat świat się niewiele zmienił, bo dzisiaj też ludzie często chętnie zgromadzą się dla sensacji, ale już dla posłuchania prawdy dużo mniej chętnie. Więc to jest też to napięcie, że znaki i cuda niekoniecznie, że nie możemy przeceniać ich roli. Niekoniecznie będą wykonywały takie dzieła, jakie byśmy w nich upatrywali. I po trzecie, najważniejsze jest, by ludzie poznali Pana Jezusa jako Zbawiciela i Pana. Misją Jezusa było głoszenie Królestwa Bożego, głoszenie prawdy o Ojcu i dokonanie dzieła zbawienia. Cuda były konieczne, żeby uwiarygodnić Go, ale one były tylko środkiem do spełnienia celu, a celem było dokonanie dzieła zbawienia i objawienie Ojca Światu. I również dzisiaj powinniśmy patrzeć na cuda i uzdrowienia w taki sam sposób, że one nie są sednem misji Kościoła, ale że Bóg może użyć różnych wydarzeń po to, żeby potwierdzić w swoje orędzie, ale orędzie jest sednem i zbawienie jest sednem misji Kościoła. Wobec tego też, kiedy ludzie się nawracają, to nawet jeżeli nie dzieją się wokół tego jakieś znaki i cuda, to jest życie w Kościele. Dlatego, że życie prawdziwe objawia się w tym, że ktoś przyjdzie do Jezusa i dostąpi życia wiecznego. Człowiek uzdrowiony, nawet cudownie, za jakiś czas umrze. Łazarz został wskrzeszony cudownie, ale potem jeszcze raz umarł, prawda? I potrzebuje zmartwychwstania w dniu ostatecznym, prawda? Natomiast człowiek, który nawrócił się, przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela, ma już życie wieczne i nie stanie przed sądem, ale przed ze śmierci do życia. I to jest właśnie ten wielki obraz Bożego działania. Więc co z tego wynika? No, znaki i cuda, możemy powiedzieć, były środkiem do celu, a nie celem samym w sobie służby Jezusa. I co w takim razie możemy powiedzieć dzisiaj? Czy powinniśmy w ogóle nie myśleć o znakach i cudach? Myślę, że powinniśmy modlić się o uzdrowienia i modlimy się, prawda? I Bóg uzdrawia, czasem uzdrawia w sposób cudowny, czasem użyje lekarzy, ale z całą pewnością, kiedy modlimy się z prośbą o uzdrowienie kogoś, on słyszy to i on jest dobry i on reaguje. W jaki sposób reaguje, w jaki sposób uzdrowi, to jest jego suwerenna sprawa. Natomiast życie Kościoła powinno koncentrować się na orędziu Ewangelii, bo ona daje życie wieczne. Amen.